Chciałem teraz zaprosić serdecznie na to miejsce do poprowadzenia pierwszej sesji naszej konferencji, sesji biblijnej. Doktor habilitowaną nauk teologicznych, profesor w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, panią profesor Kalinę Wojciechowską. Pani profesor jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest członkinią też zespołu języka religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz członkinią Komitetu Stałego Polskiego Forum Chrześcijańskiego. Specjalizuje się w analizie ksiąg narracyjnych Nowego Testamentu. Serdecznie zapraszam.
Bardzo serdecznie Państwa witam. Oczywiście nie będę sama siedziała za tym stołem prezydialnym. Ja tutaj pełnię tylko rolę moderatora tej naszej pierwszej sesji biblijnej, która jest wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest pierwszą sesją, po drugie dlatego, że opiera się na tym, co jest dla nas wspólne, dla wszystkich chrześcijan, a więc na Biblii, a po trzecie dlatego, że jest to najmniej liczna dzisiaj sesja, bo tylko przedstawiciele dwóch kościołów, dwóch tradycji wyznaniowych będą brali w niej udział, co daje nam też możliwość przedłużenia ich wystąpień. Ale ponieważ mamy też pewien poślizg czasowy, widziałam 10 minut około, to myślę, że akurat ta pierwsza sesja troszeczkę krótsza będzie jak najbardziej pożądana. Chciałabym zaprosić tutaj za ów stół i poprosić o przedstawienie swoich referatów pana doktora Siwołoda Konacha z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Pan doktor jest wykładowcą egzegezy Nowego Testamentu w sekcji prawosławnej. Od wielu lat jest bardzo zaangażowany ekumenicznie. Ostatnio w pracę Komisji Pojednania, która skupia przedstawicieli różnych kościołów Polski, Ukrainy, Białorusi i Niemiec. Przedstawiciel Kościoła Historycznego. I druga. I druga osoba, wydawałoby się ktoś z biegunowo innej tradycji, mianowicie pan doktor Leszek Jańczuk, który jest wykładowcą tutejszej szkoły, Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej, jest tłumaczem Biblii, brał udział w przekładzie ekumenicznego Nowego Testamentu. Jest również autorem licznych publikacji, tutaj około 130. I na pewno, jeżeli sięgają Państwo po informacje z Wikipedii czasami, jako takiego przewodnika, to znają Państwo jego artykuły, ponieważ pan dr Leszek Jańczuk jest znanym wikipedystą i reprezentuje tradycję zielonoświątkową. Więc mamy dwa bieguny, wydawałoby się. Tradycja prawosławna, tradycja zielonoświątkowa. Mam nadzieję, że znajdziemy też punkty, które nas łączą. Pan doktor Siwołod Konach przedstawi nam referat pod tytułem Dary Ducha Świętego w nauczaniu świętego Pawła i prawosławnej tradycji. Ten tytuł, który Państwo mają na programie, jest tytułem roboczym. Tytuł wystąpienia został właśnie tak sprecyzowany. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli by ktoś sobie chciał zapisać. Dary Ducha Świętego w nauczaniu świętego Pawła i prawosławnej tradycji. Bardzo serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Moderator, Szanowni Państwo. Przepraszam, że przedstawiam trochę inny temat. Zakres został ograniczony tego tematu, ale mam nadzieję, że przybliżę niektóre kwestie, raczej przypomnę. O udzielaniu ludziom szczególnych darów przez Boga mówili już prorocy. Wystarczy wspomnieć słowa Joela, które przytaczał święty Piotr, przemawiając do Izraelitów po zesłaniu Ducha Świętego. Proroctwo dotyczyło wydarzeń, które nastąpią w ostatnich dniach, gdy Bóg wyleje Ducha swego na ludzi, którzy będą prorokować i mieć widzenia. Dzieje apostolskie, rozdział 2. Ten ostatnie dni zostały zainaugurowane wcieleniem Syna Bożego, Hebrajczyków 1. I On pełen Ducha Świętego i Jego mocą dokonywał wielu cudów. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 4. Obietnice szczególnej obecności działania Boga wśród ludzi przekazaną przez proroka Joela potwierdza Jezus Chrystus, kierując do uczniów znamienne słowa. Cytuję. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Koniec cytatu. Ewangelia świętego Jana, rozdział 14, wiersz 12. Zesłanie Ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli z nimi, dokonuje w nich radykalnej przemiany. Stają się oni nosicielami darów, przede wszystkim daru języków. Dzieje apostolskie, rozdział 2. Z dziejów dowiadujemy się o jeszcze dwukrotnym wstąpieniu Ducha Świętego. Na pogonina Korneliusza, dzieje rozdział 10 oraz na uczniów Jana Chrzciciela, rozdział 19. Oni także otrzymali dar mówienia językami. Święty Łukasz wspomina o innych darach, które otrzymali nie tylko apostołowie, lecz i inni wierni. To słowo mądrości, nauczania, uzdrawiania, wypędzania złych duchów i proroctwo dotyczyło obu płci. Święty Paweł porusza kwestię charyzmatów przede wszystkim w pierwszym liście do Koryntian w rozdziałach od 12 do 14. I na tym tekście skoncentruje swoje rozważania. Z narracji apostoła można odnieść wrażenie, że zjawisko to miało charakter, dziękuję, powszechny wśród chrześcijan w Koryncie. Dary były różne i to doprowadziło do przeprowadzania klasyfikacji na doskonałe i mniej doskonałe. Następnie ci, którzy posiadali doskonalsze dary, zapewne wynosili się nad tych, którzy mieli mniej doskonałe, a ci z kolei zazdrościli pierwszym. Różnorodność darów starano się wytłumaczyć, korzystając z wyobrażeń z niedalekiej pogańskiej przeszłości. Wtedy wiadomo było, iż o pomoc w szczególnych kwestiach należało zwracać się do konkretnych bóstw. Apostoł Paweł rozpoczyna wyjaśnienie właściwego pojmowania darów od fundamentalnego stwierdzenia, zawierającego wskazanie na jedyne źródło pochodzenia darów, którym jest Trójca Święta i jedynego dawcę Ducha Świętego. Następnie kolejno wylicza charyzmaty. Mądrość słowa, umiejętność poznania, dar wiary, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, proroctwo, rozpoznawanie duchów, dar języków i umiejętność ich tłumaczenia. Kończy tę część wypowiedzi ponownym stwierdzeniem, że wszystko to jest działaniem tego samego Ducha, który udziela daru każdemu z osobna, przy czym jedynym i autonomicznym decydentem jest Duch. W kolejnym etapie wyjaśnienia święty Paweł sięga po porównanie społeczności wiernych do ludzkiego ciała, składającego się z licznych członków, które pełnią różne funkcje i jednocześnie nawzajem się uzupełniają. Obraz ciała nabiera innego sensu, gdy święty Paweł mówi o Kościele. Dzięki działaniu Ducha Świętego w sakramencie chrztu wszyscy, bez względu na rasę i stan społeczny, stają się jednym ciałem, a w bierzmowaniu wszyscy są napojeni jednym duchem. Myśl tą eksplicite wyraża w wierszu 27, gdzie chrześcijan utożsamia z ciałem Chrystusa. Cytuję. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Koniec cytatu. Podobnie jak ludzkie ciało stworzył Bóg, tak też i w ciele Chrystusa, Kościele, Bóg nadaje różne funkcje poszczególnym Jego członkom. W 13 rozdziale apostoł wskazuje na miłość jako najdoskonalszą drogę. Wykazuje jej wyższość nad charyzmatami mówienia językami, nie tylko ludzkimi, ale też i anielskimi, prorokowaniem, wiarą przenoszącą góry, miłosierdziem i wydaniem siebie na śmierć. Ludzie obdarzeni przez ducha takimi wyjątkowymi charyzmatami, a nie posiadający miłości, zdaniem apostoła, są niczym. Niezbędnym warunkiem dla charyzmatyka jest posiadanie miłości. Inaczej może on niewłaściwie oceniać lub niewłaściwie używać daru Ducha Świętego. Święty Paweł opisuje miłość i mówi o niej jako żywej, działającej osobie. Następnie autor porusza zagadnienie przemijalności naszej rzeczywistości, gdzie dar proroctwa się kończy, języków znika, a wiedzy nie staje. Nawet z naszego fundamentalnego, przepraszam, z naszego fundamentu, na którym się obecnie opieramy, czyli wiary, nadziei, miłości, w przyszłości zostanie jedynie miłość. Wyjątkowość miłości, jej dominacja nad pozostałymi darami została wyraźnie wyeksponowana i jednocześnie uzasadniona chociażby faktem jej nieprzemijalności. Zatem nie może podlegać zakwestionowaniu. Po umówieniu charyzmatów i ukazaniu nadrzędnej roli miłości, apostoł przechodzi do wyjaśnień bardziej praktycznych, by rozwiązać nieporozumienia, które doprowadziły do nadużyć podczas nabożeństw. Tym razem głównym tematem jest dar języków i proroctwo. Z toku wypowiedzi wynika, że dary nie służą jedynie ich nosicielom, lecz mają przede wszystkim służyć budowaniu Kościoła. Mówienie obcymi językami bez ich tłumaczenia jest niezrozumiałe dla innych i przez to ich nie buduje. Paweł proponuje, by modlić się duchem oraz rozumem. I dlatego woli, cytuję, w Kościele powiedzieć 5 słów rozumem swoim, aby i innych nauczyć, zamiast 10 000 wyrazów według daru języków. Rozdział 14, wiersz 19. Na tle negatywnej oceny daru języków proroctwo jest oceniane pozytywnie, jako mowa zrozumiała nawet dla pogan i prostaczków i może ich doprowadzić do poznania Boga. Reasumując, przesłanie świętego Pawła można ująć tak. Różnorodne dary pochodzą od jednego Ducha Świętego i nie służą one do realizacji osobistych, partykularnych celi, lecz ich nosiciele, kierowani miłością, winni przyczyniać się do budowania wspólnoty wszystkich członków ciała Chrystusa ku doskonałemu poznaniu Boga. W prawosławnym pojmowaniu Kościół jest zbudowany na podwójnej boskiej ekonomii. Dzieła Chrystusa i dzieła Ducha Świętego. W ten sposób zostały połączone chrystologiczna eklezjologia świętego Ignacego Antiocheńskiego i pneumatologiczna eklezjologia świętego Ireneusza z Lyonu. Kościół jest zarówno ciałem Chrystusa, jak i świątynią Ducha Świętego. Innymi słowy, Kościół jako społeczność została ustanowiona przez Chrystusa i ukonstytuowana przez Ducha Świętego. Duch Święty jest życiem Kościoła. Podczas każdego nabożeństwa, jak i prywatnej modlitwy, prawosławni zwracają się do Ducha Świętego tymi słowy. Cytuję. Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz, skarbnico dobra i życia dawcą, przyjdź i zamieszkaj w nas i oczyść nas od wszelkiej skazy i zbaw, o dobry, dusze nasze. Koniec cytatu. Prawosławna teologia mistyczna nie jest zainteresowana formułowaniem pozytywnych teologicznych definicji, lecz ukazaniem mistycznego doświadczenia jedności z Bogiem. Zbawienie jest pojmowane w kategoriach wyzwolenia ze śmierci i rozkładu do życia wiecznego. Dlatego też nauka o zbawieniu nie jest ukierunkowana na grzech i karę, lecz na progresywne przyjęcie boskich energii, które prowadzą do teosis. Przebóstwienie oznacza uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej. Jest ono dziełem Ducha Świętego, udzielającego boskich energii ludziom i całemu światu poprzez Kościół. Wielu greckich ojców Kościoła jednoznacznie twierdzi, że wszyscy chrześcijanie muszą osobiście doświadczyć bezpośrednio i świadomie obecności Ducha Świętego. Na przykład święty Marek Mnich z IV wieku przedstawia życie chrześcijanina jako drogę, która rozpoczyna się od chrztu w wieku niemowlęcym, w którym otrzymuje pełnię łaski, jednak w stanie ukrytym, i kończy, gdy w nim objawi się łaska aktywnie, jak to on określa, w pełnej pewności i fizycznej percepcji. To oznacza, że z momentu chrztu stajemy się implicyte i nieświadomie nosicielami Ducha Świętego. Naszym zadaniem jest osiągnięcie świadomego doświadczenia Ducha Świętego, który cały czas przebywa w nas. Święty Marek Mnich utrzymuje, że osobowe doświadczenie Ducha Świętego przebiega przez całe życie wierzącego. Jest obecne jako pełna świadomość, bez konieczności uzewnętrzniania się w określonych, partykularnych formach doświadczenia. Z kolei w homilii świętego Makariusza czytamy, że chrzest jest kompletny lub doskonały. Jednak aby doświadczyć pełni skutków sakramentu, potrzebujemy działania w oparciu o pierwotną charyzmę chrztu, by zrealizować przykazania. Duch Święty jest obecny w sposób niewidzialny, jeżeli wytrwamy na drodze chrześcijańskiego posłuszeństwa, to możemy stopniowo dojść do doświadczenia Jego obecności w mocy i pewności. Z kolei święty Symeon, nowy teolog z XI wieku, utrzymuje, iż każdy z nas jest powołany przez Boga do doświadczenia przebywającego w nas obecności Ducha Świętego w świadomy i odczuwalny sposób. Jego zdaniem nie należy twierdzić, iż ktoś może posiadać Ducha Świętego bez poznania Go. Uważa też, że wszystkie charyzmaty dostępne dla chrześcijan w czasach apostolskich są jednakowo dostępne dla chrześcijan naszych czasów. A kwestionowanie tego poglądu nazywa, cytuję, najgorszą ze wszystkich możliwych herezji. Koniec cytatu. To, że obecnie dary Ducha Świętego nie są tak ewidentne w Kościele, tak jak to przedstawiają dzieje apostolskie, jest wynikiem słabości naszej wiary. Święty Symeon mówi o drugim chrzcie we łzach. Ten drugi chrzest nie jest dopełnieniem pierwszego. To nie udzielanie nowej łaski, lecz realizacja manifestacji łaski już otrzymanej w sakramencie chrztu. Kończąc, może jeszcze powiem dwa zdania. Wyżej wymienieni teolodzy koncentrują się na chrzcie, w którym człowiek staje się nowym stworzeniem. miejscem obecności Ducha Świętego. W ich opinii zadanie chrześcijana polega na wypełnieniu przekazań Bożych, z których pierwszym jest miłość, a celem doświadczanie obecności Ducha Świętego i przebóstwienie. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję za interesujący referat. Zanim będziemy dyskutować, wysłuchamy też drugiego wystąpienia pana doktora Leszka Jańczuka. Charyzmat proroctwa w teologii i życiu apostoła Pawła. Myślę, że dosyć dobrze ułożyły się te referaty, bo pan doktor Konach zaprezentował nam ogólne rozumienie charyzmatów w pierwszym liście do Koryntian, potem także w tradycji prawosławnej. Natomiast teraz posłuchamy o partykularnym rozumieniu jednego z charyzmatów, charyzmatu proroctwa.
Szanowna pani moderator, szanowni uczestnicy konferencji. Paweł nigdzie nie określa siebie samego miadem proroka, jak również i inni autorzy Nowego Testamentu nie nazywają Pawła prorokiem. Nie czyni tego Łukasz, jeden z jego bliskich współpracowników. Paweł jest przedstawiany jako apostoł. Tak go przedstawiają Dzieje Apostolskie i również sam Paweł tak siebie nazywa. Niemniej proroctwo ewidentnie przejawiało się w służbie apostoła Pawła. Paweł na przykład w 1 Koryntian 14:6 stwierdza, że jego mowa do Koryntian zawierała proroctwo. W Rzymian 11:25 odsłania tajemnicę odnośnie zatwardziałości, jaka przyszła na część Izraela. W 1 Koryntian 15:51-52 ogłasza przemienienie podczas paruzji Chrystusa. Podobnie też 1 Tesaloniczan, 2 Tesaloniczan wylicza wydarzenia, które mają poprzedzać paruzję. W Dziejach Apostolskich czytamy, że pod koniec trzeciej podróży misyjnej, podczas mowy pożegnalnej w Efezie, powiedział, że w Jerozolimie, do której zmierza, czekają go tylko więzy i uciski. Dzieje 20-23. W tej samej mowie ostrzegł też Efezjan przed fałszywymi nauczycielami, którzy przyjdą po jego odejściu, czyli po jego śmierci. Dzieje 20-29-30. Podczas podróży morskiej do Rzymu przepowiedział, że nikt nie zginie, tylko statek. 27-22. Tak więc Nowy Testament dostarcza wiele przykładów, że Paweł był prorokiem i miał charyzmat proroctwa. Nieokreślanie go mianem proroka wynikało najprawdopodobniej stąd, że apostoł samej już definicji miał być również i prorokiem. Apostolstwo, apostoł to było coś o wiele, było coś szerszego niż prorok, proroctwo. Prorok był częścią apostolskiego powołania. Z listów Pawła można odnieść wrażenie, że powołanie apostolskie obejmowało takie jak powołanie proroka, nauczyciela, ewangelisty, ewentualnie kilka innych. W Dziejach Apostolskich 13:1 Barnaba nazwany został prorokiem, nauczycielem, z kolei w Dziejach 14:14 nazwany został apostołem. Tak więc ewidentnie apostolstwo jest traktowane jak coś znacznie obszerniejszego. Więc apostolstwo w Nowym Testamencie traktowane jest jako najwyższe i najważniejsze powołanie. W służbie apostolskiej przejawiać się miały wszystkie charyzmaty, a proroctwo to tylko jeden z nich. Wynika to zarówno z lektury Ewangelii, jak i listów Pawła. W 1 Koryntian 14:6 Paweł stwierdza, że jego mowa będzie tylko wtedy budująca, jeżeli będzie zawierać objawienie, wiedzę, proroctwo i naukę. Z kolei w 2 Koryntian 12:12 stwierdził, że jego apostolstwo urzeczywistniło się w Koryncie poprzez znaki, cuda i przejawy mocy. Tak więc mamy pełną gamę charyzmatów. W jego służbie przewijały się rozmaite charyzmaty i był to rezultat jego powołania apostolskiego. Osoby nie mające apostolskiego powołania miały tylko część tego obdarowania. Miały pojedyncze dary, mogły uzupełniać swoje służby razem z innymi osobami w Kościele. Paweł napisał w 1 Koryntian 14:26, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny wykładem, a wszystko to ma służyć ku zbudowaniu. Proroctwo jest jednym z charyzmatów obok słowa mądrości, słowa wiedzy, darów wiary, daru uzdrawiania, czynienia cudów, daru rozróżniania duchów, daru różnych rodzajów języków, daru wykładania języków. Paweł, to jest 1 Koryntian 12, wiersze 8-10, Paweł wylicza tu w sumie 9 charyzmatów, a proroctwo umieszcza na 6 miejscu. Nie oznacza to, że według Pawła charyzmatów ma być dokładnie 9, a proroctwo należałoby umieszczać właśnie na 6 pozycji. Nie trudno zauważyć, że gdy Paweł stosuje rozmaite katalogi, rozmaite listy, czy to darów, czy cnót, czy czegokolwiek, to zazwyczaj nie są to pełne wykazy i wyliczając poszczególne rzeczy, zazwyczaj nie kieruje się ich ważnością, ich hierarchią. W jednym miejscu, to jest 1 Koryntian 12:28, Paweł stwierdza, że Bóg ustanowił w Kościele najpierw proroków, najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie tych, co mają dar czynienia cudów, dar uzdrawiania, niesienie pomocy, kierowania, różne języki. W Efezjan 4:11 na pierwszym miejscu wymienia apostołów, na drugim proroków, a w dalszej kolejności ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Tak więc w Efezjan nauczycieli umieścił na samym końcu, natomiast w Koryntian, pierwszym Koryntian umieścił na 3 pozycji. Ale to właśnie w 1 Koryntian, 12 rozdziale, Paweł stara się wymieniać według stopnia ważności, bo tam stosuje liczebniki porządkowe, że po pierwsze apostołów, po drugie proroków. W innym miejscu, a mianowicie 1 Koryntian 14:1, Paweł zaleca Koryntianom, aby starali się przede wszystkim o dar prorokowania. Oczywiście to jeszcze nie musi oznaczać, że ten właśnie charyzmat Paweł stawiał na pierwszym miejscu, bo może to oznaczać, że tego właśnie akurat daru w owej chwili Koryntianie najbardziej potrzebowali. Niemniej, biorąc pod uwagę różne teksty Pawła i różne jego wypowiedzi, należy odnosić się wrażenie, że preferuje proroctwo. Uważa ten dar za bardziej użyteczny niż inne dary. Proroctwo według Pawła ma służyć budowaniu i ma być użyteczne dla wspólnoty. Paweł w swych listach dużo miejsca poświęca też językom, interpretacji języków i traktuje te dwa dary jako równowartość proroctwa, o ile się uzupełniają i występują w parze. Języki bez interpretacji nie zastąpią proroctwa. Paweł nie był zwolennikiem spontanicznego i niekontrolowanego prorokowania. Według Pawła prorok powinien kontrolować charyzmat, jaki otrzymał od Ducha. Paweł napisał: duchy proroków są poddane prorokom. 1 Koryntian 14:32. W Rzymian 12:6 stwierdza, że dar proroctwa winien być używany zgodnie z miarą wiary, albo inaczej można to przetłumaczyć, proporcjonalnie do posiadanej wiary. Tekst jest cokolwiek niezrozumiały. Część egzegetów uważa, że chodzi tu o zgodność proroctwa z zasadami wiary czy z doktryną wiary, no ale tam jest użyty termin analogie i to raczej wyklucza taką interpretację, że zasady czy też doktryna wiary. Proroctwo bazuje na objawieniu. Źródłem tego objawienia jest Bóg. Proroctwo jest objawianiem tajemnicy, objawianiem rzeczy nowych, dotąd nieznanych. Mogą to być tajemnice wiary, mogą to być tajemnice niewidzialnego duchowego świata, mogą to być tajemnice serca ludzkiego. Mogą to też być nadchodzące wydarzenia. Proroctwo to przesłanie pochodzące od Boga, skierowane do człowieka. Możemy znaleźć wiele miejsc w listach Pawła, w których mówi, że objawia tajemnicę bądź odsłania tajemnicę. No, na przykład: chcę wam, bracia, odsłonić tajemnicę, Rzymian 11:25, albo objawiam wam tajemnicę, 1 Koryntian 15:51. W innym miejscu głosi tajemnicę Boga. Tak więc w tych tekstach, gdzie jest podkreślone, że głosi tajemnicę Boga, odsłania tajemnicę Boga, to widać wyraźnie, że tam dochodzi do głosu charyzmat proroctwa. I teksty te na ogół mówią o roli Chrystusa w odkupieniu świata, o krzyżu Chrystusa, ale również teksty te mówią o paruzji, o końcu świata. Paweł nie traktuje proroctwa jako, że proroctwo nie powinno służyć zaspokojeniu czyjejś ciekawości, na przykład odnośnie przyszłych losów świata. Jakkolwiek u Pawła są teksty związane z przepowiedniami końca świata. Zajmują one niewielką część treści jego listów i właściwie są dodatkiem do ogólnego przesłania. W 1 Tesaloniczan 4 rozdziale poruszył temat zmartwychwstania, ponieważ Tesaloniczanie zamartwiali się, co będzie z tymi, którzy zmarli, nie doczekawszy się paruzji. W 2 Tesaloniczan temat paruzji został przywołany, ponieważ we wspólnocie powstały błędne spekulacje na temat paruzji. W 1 Koryntian 15 Paweł wypowiada się przednie temat zmartwychwstania, a służy to uzasadnieniu sensu wiary. Tak więc w służbie Pawła proroctwo odegrało ważną rolę jako to, dzięki któremu charyzmatowi mógł budować doktrynę chrześcijańską.
Bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że teraz przyszedł czas na takie i podsumowania, i rozpoczęcie dyskusji. Usłyszeliśmy dwa niezwykle interesujące referaty, które reprezentują też bardzo różne podejścia do tekstu. Z jednej strony u pana doktora Konacha był taki systematyczny dosyć wykład opierający się na jednym tekście, na liście do Koryntian, plus elementy Wirkungsgeschichte, czyli pokazanie, w jaki sposób był ten tekst rozumiany w tradycji prawosławnej. U pana doktora Jańczuka mieliśmy taką, powiedziałabym, egzegezę nawet antologiczną, czyli przedstawiał nam te teksty, które mówią o proroctwie albo explicite, albo implicite, i widać było, że wykorzystane zostały i teksty z Dziejów Apostolskich, i teksty z listów protopawłowych, i teksty z listów deuteropawłowych, albo takich, które, co do których są pewne wątpliwości, czy rzeczywiście pochodzą od Pawła, jak z listu do Efezjan. Przedstawione też zostały, myślę, w obu tych referatach pewne bardzo charakterystyczne cechy charyzmatu, a mianowicie podkreślono, że donatorem tego charyzmatu jest Bóg. U pana doktora Konacha nawet się pojawiła Trójca Święta, co oczywiście jest znajmieniem już późniejszego troszeczkę rozumienia tekstów biblijnych, takie chrześcijańskie odczytanie. Mamy beneficjenta, którym jest człowiek, i pytanie, co on zrobi z tym charyzmatem. W obu tekstach pojawiła się kontrola nad charyzmatami, nad tymi darami. I wreszcie cel, czemu służy charyzmat. Takie trzy elementy, które rzeczywiście mogą nam ten charyzmat definiować. Ja chciałabym może zapytać, jak, po pierwsze o podejście metodologiczne tutaj do egzegezy tych tekstów, które tu widzieliśmy, jest zupełnie różne, czy możemy się opierać na jakiejś wspólnej metodzie, czy znaleźć jakąś wspólną metodę interpretacji tekstów. No i jakie przesłanie takie bardziej praktyczne może wynika z takiego, a nie innego podchodzenia do tekstów? Akurat mamy tutaj teksty na temat charyzmatu, więc na nich będziemy bazować.
Napisałem trochę przydługi tekst i nie zdołałem go w całości przedstawić. Mogą Państwo mieć wrażenie, że w teologii prawosławnej istnieje jedynie teologia duchowa zwana mistyczną. Tak do końca nie jest, ponieważ w teologii prawosławnej paralelnie istnieje teologia mistyczna i teologia, nazwijmy ją, akademicka. I to współistnienie nie przybierało w różnych okresach czasu różne formy, poczynając od symbiozy, poprzez konfrontację, a czasami wręcz do konfliktów. Że to, co przedstawiłem, te poglądy zarówno świętego świętych, z których najważniejszy był chyba Symeon, nowy teolog. Mamy w Kościele prawosławnym tylko trzech teologów: Jana Ewangelistę, Grzegorza z Nazjansu i właśnie tego Symeona, nowego teologa. I to on, prezentując z jednej strony konieczność, czy podkreślając konieczność istnienia teologii duchowej, nie wykluczał również istnienia paralelnie właśnie w takiej symbiozie teologii akademickiej. Było to w okresie trudnym dla prawosławia w Bizancjum. Przeżył się wtedy ruch
laicki, niektórzy porównują nawet ze współczesną sytuacją i nagle pojawia się spór między teologami akademickimi, a z drugiej strony pneumatykiem i Kościół musiał jakoś zareagować i zareagował w ten sposób, że zwołano synod, oskarżono Symeona o herezję i zesłano. Mimo takiej radykalnej reakcji oficjalnego, hierarchicznego kościoła i teologii nazwijmy racjonalnej, szkolnej, to jednak myśli świętego Symeona Nowego teologa zostały najpierw przyjęte przez mnichów na Górze Świętej, na Górze Athos, a następnie w całym Bizancjum. Więc nie jest łatwo nie tylko głosić konieczność czy stawiać zadanie, żeby każdy chrześcijanin w Kościele prawosławnym dążył do świadomego doświadczenia Ducha Świętego, a trudniej jeszcze realizować. Niemniej istnieją świadectwa o tym, że tacy ludzie byli, wprawdzie to są poszczególne osoby, na przykład w XIX wieku to był święty Sarowa, przepraszam, znowu mam lukę. Serafim, o proszę, jakie proszę, Serafim Sarowa. Następnie w XX wieku to był Jan z Kronstadtu. Kto jeszcze? I są ojcowie, Porfiriusz. Są też świadectwa o tym, na przykład ojciec Porfiriusz spotkał się chyba w połowie XX wieku z pewną kobietą ateistką z Francji i prowadzili rozmowę w dwóch językach i nawzajem się rozumieli. I jeżeli chodzi o ruchy charyzmatyczne, pewnie też taką informację powinienem przekazać. W Kościele prawosławnym to one zaistniały w latach 60. XX wieku na terenie Stanów Zjednoczonych i jeden taki ruch nosił nazwę, to było Brotherhood of St. Simeon the New Theologian, czyli wyraźne nawiązanie do Symeona Nowego Teologa. Istniało też w latach 70., 80. takie coś jak chyba Service Committee of Orthodox Renewal, Charismatic Renewal. Wydawali czasopismo zatytułowane Theosis, czyli przebóstwienie. W Rumunii również istnieje pewien ruch, który się nazywa w przekładzie na język polski Żołnierze Pana chyba. A jeżeli chodzi o terytorium Rosji, to około ponad 200 lat istnieje ruch, który się nazywa Sobiezjednicze Dwiżenie, czyli ruch takiej rozmowy, biesiadowania wspólnego. Jego uczestnicy określają swoje pochodzenie, czy wywodzą swoje pochodzenie od Serafima właśnie z Sarowa. I faktycznie jest to ruch, który nawiązuje do charyzmatycznego ruchu isychastów z VII-VIII wieku. Oryginalność świętego Serafima z Sarowa polegała na tym, że on zaczął te nauki duchowe przedstawiać ludziom świeckim. I wywołało to dość poważne zainteresowanie. Tysiące ludzi w XIX wieku z różnych władz społecznych przychodzili do niego i takie nauki pobierali. Po jego śmierci, chyba w 1833 roku, Ten ruch się rozwija, formalizuje, prowadzą je akurat panie, nie panowie. I już kończę. I właściwie pod koniec XIX wieku liczy on około 100 tysięcy zwolenników. Obecnie też istnieje i w znacznie mniejszym liczebnie zakresie, około 1000 osób. To chciałem takie informacje przekazać. Jeżeli będą pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tutaj troszeczkę w taką stronę historyczną poszła ta dyskusja, czy ta odpowiedź, ale bardzo dobrze pokazuje, w jaki sposób też te postulaty pisarzy wczesnochrześcijańskich, ojców Kościoła i świętych są aplikowane w życie współczesnego Kościoła prawosławnego. Też myślę bardzo dziękuję za pokazanie tej korelacji pomiędzy akademicką teologią a teologią mistyczną. Właściwie to jest też pytanie do pana doktora Leszka Jańczuka, tak? I jak godzić właśnie te metody, metodologię, teologię opierającą się na akademizmie z taką żywym przeżywaniem chrześcijaństwa.
Więc tak, wychowałem się w ruchu, w którym dar proroctwa nie jest może czymś, co można spotkać na co dzień, ale dosyć często występuje. W Polsce na przykład w latach powojennych takim znanym prorokiem na cały Kościół był Grzegorz Ziemcow. Objeżdżał zbory Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, bierze wszystkie zbory w Polsce i usługiwał tym darem. Wiązało się to też z pewnymi kontrowersjami. W tej chwili też mamy w Polsce osobę, która uważana jest nie przez wszystkich, ale chyba przez większość wyznawców za proroka. Są też lokalni, czasami działający w ramach jednego zboru. Też prywatne objawienia mogą mieć miejsce. No a przygotowując ten referat, to w pierwszej kolejności zajrzałem do kitla, później do komentarzy naukowych, te, które znalazłem w bibliotece. Później jeszcze googlowałem w internecie i tak starałem się usystematyzować to wszystko, tak żeby nie było też za długie.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno takie pytanie mam może do panów, bo pojawiło się w obu referatach, pojawił się wątek i bardzo proszę o szybką odpowiedź, na temat pewnej hierarchizacji tych charyzmatów, prawda? Niby one są w tych katalogach pawłowych równorzędne, ale niektóre są ważniejsze. Ja nie wiem, czy rzeczywiście te wyliczenia Pawła po pierwsze, po drugie i tak dalej mają znamiona takiej hierarchizacji. To jest kwestia do dyskusji, ale u pana doktora Konacha pojawił się ten motyw miłości, która jest nadrzędnym darem, spajającym i powodującym, że te charyzmaty stają się rzeczywiście czegoś warte, czyli osiągnięcia tego celu dla zbudowania wspólnoty. U pana doktora Jańczuka pojawił się ten motyw proroctwa czy apostolstwa jako tego nadrzędnego charyzmatu. Czy rzeczywiście panowie uważają, że teologia listów Pawła pozwala na właśnie taką hierarchizację, czy może te dary są równorzędne i nie należy mocno silić się na to, żeby układać je w sposób gradacyjny?
może układać, to bym się nie pokusił i umieszczać na konkretnych miejscach, ale przede wszystkim nie wiem, czy dobrze odczytujemy się świętego Pawła z rozdziału 13, że jednak dar miłości, który pochodzi od Boga, chyba wcześniej w liście do Rzymian, w rozdziale 5 powiedział, to jest tym darem fundamentalnym, którego nieobecność właściwie minimalizuje, wręcz likwiduje dary pozostałe. Czy ten człowiek, który nie ma miłości, nie, a jest charyzmatykiem, to właściwie jest niczym. Z drugiej strony...
Pytanie tylko, czy ta miłość nazwana jest charyzmatem?
Właśnie ta miłość może być pojmowana jako charyzmat, ponieważ właśnie jest to dar Boży. To tak chyba jest w 5 rozdziale listu, czy pochodzi od Boga, już nie pamiętam, to należałoby sprawdzić. Ale w każdym bądź razie, tak jak wiara też jest darem, to każde właściwie nasze dobre pojmowanie, dobre działanie, pojmowanie jest chyba darem. To przynajmniej w tej koncepcji czy podejściu prawosławnym my stajemy się wszyscy charyzmatykami po uzyskaniu, po chrzcie i uzyskaniu Ducha Świętego w bierzmowaniu. I te dary właściwie są różnie rozdzielane i tutaj ta różnica jest zależna jedynie od Ducha Świętego. Niemniej z drugiej strony można je oceniać, czy odpowiedniej kolejności ustawiać, tak to uczynił apostoł Paweł, że jeżeli ktoś ma dar języków, nie może tego sam zinterpretować i nikt nie ma innego daru interpretacji, zatem nawet dar, ten charyzmatyk musi zamilknąć właściwie i nie korzystać z tego daru, ponieważ on może jedynie z siebie budować, rozmawiać sam z Bogiem, natomiast brak jest tego podstawowego elementu. Ma zawsze budować i ta ikonomia, budowanie społeczności jest na pierwszym planie. Nawet wśród mnichów i sychastów, którzy odchodzili od świata, koncentrowali się na życiu duchowym, była zasada, że przede wszystkim musisz miłować bliźniego. To wszystko, co uzyskałeś, te swoje w tym rozwoju duchowym, jeżeli nie masz miłości, to w stosunku do brata bliźniego, czy do siostry, to te twoje osiągnięcia właściwie są minimalne albo są niczym. Dziękuję.
Dziękuję i jeszcze poproszę pana doktora. Będziemy już podsumowywać, bo...
Ja bym się skłaniał ku poglądowi, że dar proroctwa jest preferowany. Nie dałbym głowy, że na pewno na 100%, ale po prostu skłaniam się do takiego poglądu. I też w dziełach pozabiblijnych, które powstały w czasach poapostolskich, też widzimy, że dar prorocy i proroctwo są wyróżniani. Na przykład w Didache prorocy odgrywali ważną rolę w Kościele. Tak samo Justyn Męczennik przyznaje wielką wagę, wielką rolę dla proroków. W dialogu z Żydem Tryfonem używa argumentu, że niegdyś wy Żydzi mieliście proroków, a teraz Kościół ma proroków. Tak samo i w innych dziełach tamtej epoki, II wieku, też możemy zauważyć, że początkowo prorocy odgrywali wielką rolę i prawdopodobnie to był efekt tego, co było jeszcze w czasach apostolskich. Tak bym, po prostu skłaniam się ku takiemu poglądowi.
Dziękuję bardzo. To jest, myślę, temat do dalszych różnych dyskusji. Niemniej już podsumowując, bo jest zaplanowana przerwa kawowa, no można powiedzieć, że wyłania się tutaj pewien obraz charyzmatów jako relacji. Bardzo mocno zostało to podkreślone w referacie i teraz w dyskusji przez pana doktora Konacha, gdzie ta miłość jest elementem nadrzędnym, ale proroctwo też nie jest proroctwem pustym, prawda? Ono jest też skierowane do ludzi i służy budowaniu, a więc ten aspekt wspólnotowy, ten aspekt budujący, ten aspekt relacyjny, myślę, że mieści się w proroctwie i takimi relacjami, mam nadzieję, będziemy się dalej cieszyć i rozwijać się w sposób charyzmatyczny, bo każda relacja, jak okazuje się, która służy budowaniu wspólnoty i rozwojowi miłości, jest tym darem Bożym. Dziękuję.